Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Zapraszam Państwa na drugą część rozmowy z Ilmą Rakuzą, Szwajcarką zamieszkałą w Curychu, jedną z najważniejszych współczesnych poetek języka niemieckiego. 3 lata temu miałem przyjemność rozmawiać z nią w audycji Po pierwsze wiersze. Ilma Rakuza jest autorką blisko 30 książek poetyckich i prozatorskich oraz laureatką wielu prestiżowych nagród, by wymienić tylko Berliner Literaturpreis czy Kleistpreis. Przed kilkoma miesiącami opublikowała obszerny zbiór wierszy Kein Tag ohne, co można by przetłumaczyć jako ani jednego dnia bez, w domyśle bez wiersza. W Polsce w 2014 roku ukazała się jej proza Mało morza mało oraz arkusz poetycki Pochwała czułości, dołączony do dwumiesięcznika Topos. Ilmo, w naszej rozmowie przed tygodniem zauważyłaś m.in., że poezja troszczy się o język, który w obecnych czasach dziczeje. Całkowicie się z Tobą zgadzam, że kultura słowa umiera, że język, jakim na co dzień się posługujemy w mediach, w internecie, stał się chory. Uważam, że w jakimś sensie żyjemy w czasach schyłkowych. Kultura słowa, literatura, kultura opowieści odchodzą do przeszłości. Być może widzę to zbyt czarno, ale no, nie mogę się oprzeć takiemu wrażeniu i zastanawiam się, co będzie z poetami, kiedy już nikt nie będzie ich czytał, gdy nikomu już nie będą potrzebni, gdy nikt już nie będzie nawet tęsknił za poezją. Boże, poeci z ich nieposkromioną potrzebą pisania nadal będą istnieć, co do tego nie mam wątpliwości. To jest bardzo zasadne pytanie, sama je sobie zadaję. Chociaż co ciekawe, pisząc tę akurat książkę, Kein Tag ohne, taki dylemat dla mnie nie istniał. Powiedziałam sobie, po prostu musisz ten zbiór wierszy napisać, nie zważając na punkt widzenia prawicy czy lewicy, ale też nie zastanawiając się, kto będzie jego potencjalnym czytelnikiem. Gdybym o tym myślała, pewnie napisałabym kilka artykułów do gazet, chociaż nie wiadomo, czy i one odbiłyby się jakimś echem, ponieważ gazety również mają coraz większe problemy. Gdy myślę o Amandzie Gorman, amerykańskiej poetce i aktywistce, która czytała wiersze podczas inauguracji prezydentury Joe Bidena, przez co jej książki osiągają teraz milionowe nakłady, wydaje mi się, że poezja sobie poradzi, że przetrwa w choćby najbardziej niepoetyckich czasach. Z drugiej strony, ona akurat, będąc młodziutką, czarnoskórą autorką, miała możliwość zaistnienia ze swoimi tekstami w wyjątkowych okolicznościach i zrobiła to z dużą klasą i charyzmą. Bardzo wiele zależy więc od tego, gdzie się jest, w jaki sposób prezentuje się swoją twórczość i jakich ma się słuchaczy. Tak spektakularna promocja poezji jest jednak czymś niezwykle rzadkim. Wydaje mi się, że po prostu trzeba robić swoje i się nie poddawać. Ja czy ty, drogi Tadeuszu, podobnie jak wielu innych pisarzy, chyba nie mamy innego wyboru. Głód pisania jest silniejszy niż prawa rynku. Poza tym nie ilość czytelników jest najważniejsza, ale ich jakość. Wciąż odbywają się na świecie festiwale poetyckie. W Niemczech jest ich całkiem sporo. Mamy w krajach niemieckojęzycznych bardzo wiele nagród poetyckich. Istnieje też bardzo wielu młodych poetów, wiele niezwykle ciekawych, nowych poetyckich głosów. Nie jest więc tak, że poezja umiera. Wręcz przeciwnie. Nie powinniśmy myśleć o liryce przez pryzmat cyfr. Nie wierzę także, w śmierć tradycyjnej książki. Podzielam tu opinię poety i wieloletniego szefa wydawnictwa Hanser, Michaela Krügera, że książka przetrwa. Proroctwa, że książka cyfrowa wyprze tę tradycyjną, okazały się fałszywe. Słuchając wczoraj twoich nowych wierszy, zauważyłem, że bardzo interesują cię rzeczy. Powiedziałaś zresztą, że przedmioty cię przeżyją. Czy przedmioty mogą być nośnikami duchowości?
Ja, ich glaube daran. Also ich bin jemand, der mit vielen Dingen lebt, auch mit Gegenständen, die meiner Mutter, meiner Großmutter gehört haben.
Sądzę, że tak. Lubię żyć wśród ważnych dla mnie przedmiotów, które należały do mojej mamy czy babci. I te rzeczy do mnie mówią, gdy na nie patrzę albo gdy ich dotykam. Jestem bardzo wrażliwa na ich komunikaty. W tych starych rzeczach, to może być książka, okulary, aparat fotograficzny, wciąż mam lajkę mojej mamy, zamknięty jest czas, konkretny jego wycinek. One przechowują ducha epoki, ale także życiorysy tych, którzy je posiadali. Przedmioty są dla mnie magazynami wspomnień.
Also die Gegenstände transportieren sehr viel Emotionalität, ihre eigene Epoche, die Geschichte derjenigen, denen das gehört hat und so weiter. Für mich sind es Erinnerungsspeicher und ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Dingen.
Co ważne, wbrew obiegowej opinii, czułość czy szacunek wobec przedmiotów nie ma nic wspólnego z materializmem. Kiedy nie lubi się rzeczy, a tylko ich używa, a potem wyrzuca na śmietnik i kupuje nowe, to jest właśnie materializm. Cieszę się, że to powiedziałeś. Dla mnie nie jest ważna wartość rynkowa takiego czy innego przedmiotu, ale jego wartość emocjonalna. I nie jestem żadną kolekcjonerką. Istnieją zawodowi zbieracze, ale ja się do nich nie zaliczam. Zbieraczom, do których nic nie mam, to na ogół szczęśliwi ludzie, zależy im na kompletności, na zgromadzeniu pewnej całości. A to nie odgrywa dla mnie większej roli. Mam ogromną bibliotekę, ale nigdy w sposób systematyczny nie zbierałam książek, ani nie skupiałam się na konkretnej dziedzinie czy profilu. Rzeczy najzwyczajniej przychodzą do mnie, dziedziczę je, dostaję w prezencie albo znajduję i te wszystkie okoliczności towarzyszące są dla mnie również bardzo ważne. Z materializmem nie ma to zatem absolutnie nic wspólnego. W jednym z twoich wierszy pojawia się walizka. Znów przychodzi mi na myśl Adam Zagajewski, który napisał piękny wiersz zatytułowany Walizka właśnie. Czy poezja jest dla ciebie taką walizką, w której niesiesz jakąś część siebie poprzez kolejne stacje swojego życia? Przepiękny obraz. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale myślę, że tak. Walizka odegrała w moim życiu ogromną rolę. Jako dziecko bez przerwy się przeprowadzałam. Bardzo często widywałam moją matkę pakującą bagaże. Często sama chowałam się do walizki. W mojej książce Mea Mea, polski tytuł Mało Morza Mało, poświęciłam walizce cały rozdział, a także wiersz. W zeszłym tygodniu przekazałam większość swojego dorobku do Szwajcarskiego Archiwum Narodowego i to także był rodzaj walizki, duchowej, poetyckiej walizki, w której powędrowała część mnie. Teraz każdy, kto interesuje się moją twórczością, będzie mógł tę walizkę otworzyć.
Poetyczne koffer, die ich gegeben habe, damit sie dort gelagert werden und jemand sie dann öffnet.
Życzę ci zatem z całego serca, aby pewnego dnia, możliwie najszybciej, taka walizka w postaci twojej nowej książki poetyckiej trafiła do Polski. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Dla mnie byłaby to wielka rzecz, Ryszard Wojnakowski wyraził już chęć przełożenia tomu Kaintag Ohne. Musi się jeszcze znaleźć wydawca. Być może ty także przełożysz jakieś moje wiersze. To ważne, jeżeli tłumacz nie tylko dobrze zna język, lecz sam także jest poetą.
Auch toll. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ilma Rakuza. Fragment książki wspomnieniowej Mało morza mało. W czym rzecz z tymi walizkami? Richard powiada: z tymi walizkami to jakaś patologia. Nie znoszę już widoku walizek. Richard przenosił się z miejsca na miejsce. W dalszym ciągu się przenosi i nie wie, jak skończyć z tą karuzelą. A kiedy na mnie patrzy przed moimi oczyma, zaczyna się toczyć mój własny film o walizkach. Właściwie zawsze byliśmy w trakcie pakowania. Walizki leżały pod łóżkiem, na szafie, w ciasnym korytarzu. Walizki. Z materiału, z ciemnobrązowej tektury, z wyświechtanej świńskiej skóry, do tego rzemienie do obwiązywania, gdyż walizy robiły się opasłe i ciężkie, a musiały niejedno wytrzymać. Kiedy matka pochylała się nad głęboką gardzielą walizki, znaczyło to, że nadeszła pora. Z każdą sztuką garderoby, którą wkładała do środka i odruchowo wygładzała, teraźniejszość odpływała w jakieś niepojęte gdzie indziej. A tutaj nie chciało już być tutaj. Stałam obok matki i jakby obok siebie. Najdziwniejsze było to, jak szybko wszystko wokół walizki ulegało odrealnieniu. Łóżko, na którym leżała, ściany, pokój, jeszcze przed chwilą dla mnie taki swojski. Gdy tylko zaczęła się napełniać, od razu stwarzała wyimaginowaną przestrzeń między czasami, w której stałam bezradna i zdezorientowana. Melancholia brała się z poczucia dystansu dosłownie do wszystkiego. Jeszcześmy nie wyjechali, ale też już nas tu nie było i im dłużej trwało pakowanie, tym bardziej czułam się sparaliżowana całą sytuacją. Nikt mnie zresztą o nic nie pytał. O wyjeździe decydowali inni, rodzice, okoliczności. Jedziesz z nami, mówili. No więc jechałam z nimi w nieznane, do następnego prowizorium i tak przez całe dzieciństwo. Wyjazd nigdy nie odbywał się na łeb na szyję. Nie było bezładnej bieganiny, podczas której pozostaje niezabrany but, pustka. Nie uciekaliśmy, pakowaliśmy walizki. Całe mienie w walizkach. Na tym to polegało. A więc jednak lekki bagaż. Nie potrzebowaliśmy wielkich wozów do przeprowadzek. Rzeczy ciężkich, ograniczających ruchy, nie zabierało się ze sobą. Przeważnie mieszkaliśmy wśród obcych mebli, któreśmy zostawiali, ledwie zdążyłam się do nich przyzwyczaić. I znów zaglądałam w gardziel walizek. Ich wierność nie ulegała wątpliwości. Słowo plet albo futrzana rękawica. Miękkie jak flausz, ogrzewające rzeczy, prawie pozbawione ciężaru, bo taszczenie walizek było mordęgą. Wszystko, co nie jeździ na kółkach, jest ciężarem, choćby w środku zgromadzony był cały majątek. Lekkość. Tak, podróżuję w żargonie lotniczym z bagażem podręcznym. Moje manatki ściśnięte na najmniejszej przestrzeni. Płaszcz to namiot, książki, prowiant na drogę, butelka wody, szczoteczka do zębów, coś do pisania, papier. Cygańskie życie, które poznałam wcześniej, nauczyło mnie samoograniczenia i oszczędnego gospodarowania tym, co mamy w małych ilościach. Wystrzegaj się strat. Używaj chustki na głowę jako ozdoby, ochrony i parasolki. Wybieraj to, co poręczne, niemnące, wielorakiego zastosowania. Poza tym Jesteś własnym domem, w drodze lub nie. Dach nad głową zapewniasz sobie sama. Wiedziałam to, zanim chciałam wiedzieć. Przeprowadzki zmusiły mnie do nauczenia się samodzielności, której ciemną stroną był strach. Ojciec, matka, walizki i ja. To był świat. Ponieważ jednak ojca, matki i walizek nie dawało się zatrzymać, zrozumiałam, co można uznać za jedyny dom. I tak stoimy na wietrze. Świńska skóra dawno sparciała, stary szal prześwituje. Tylko w takiej postaci zdołał przeżyć dotychczasowe trudy. Wyrosły nowe pokolenia szali, a po dworcach świata pędzą walizki na kółkach. Czasem jednak nachodzi mnie to, nachodzi niespodziewanie i znów potem jestem mała i bezbronna i wyciągam rękę, szukając pomocy, jakiegoś uchwytu, paska walizki, pilota, który przeprowadzi mnie przez czas. Wysłuchali Państwo fragmentu prozy wspomnieniowej Ilmy Rakuzy z tomu Mało Morza Mało, który ukazał się w 2014 roku w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Ksiądz Jerzy Szymik. Ogród w Pszowie. Wiersz powstał w styczniu 2020 roku w Pszowie na Śląsku i w tymże samym roku został opublikowany w zbiorze zatytułowanym Ogród. Powiedzmy od razu, w jednym z najbardziej wyrazistych, a też po prostu jednym z najlepszych tomów poetyckich 2020 roku. Ogród w Pszowie jest wierszem inicjalnym wspomnianego tomu. W tej książce od niego wszystko się zaczyna, wszystko, a więc opowieść o porze południowego wiatru z nadmorawskiej bramy, porze, w której sam Bóg przechadza się po pszowskim ogrodzie. Usłyszeć kroki Boga i zapisać je w wierszu, oto zadanie poetyckie, metam ultima poetica, swoisty punkt dojścia, czy możliwy? To inna sprawa, ale próbować trzeba. Skądinąd we wszystkim, co piękne, jest ślad Bożej obecności. Istnieje coś, jak gdyby wcielenie Boga w świat. Piękno jest Jego znakiem, pisała francuska filozofka i mistyczka Simone Weil. Piękno, a więc jedna z trzech, obok sprawiedliwości i prawdy, rzeczy niepojętych, z którymi wszakże od czasu do czasu mamy szczęście obcować. No i tych piękności w ogrodzie księdza Jerzego Szymika nie brakuje. Piękności, ale i sprawiedliwej rzeczowości, bo ten poeta jest mistrzem konkretu i prawdy, choćby była gorzka. Smak goryczy łagodzi czułość, a ta otwiera na piękno. I w ten sposób to metaforyczne koło sensu poetyckiego zamyka się. Podmiot wiersza Ogród w Pszowie jest ogrodnikiem, ale jest też poetą i kapłanem. Moglibyśmy powiedzieć, że ogrodnik jest tutaj figurą i poety, i kapłana, a więc kogoś, kto przed Bogiem jest nagi. Nagi, a więc nie ma nic do ukrycia. Kogoś, kto dogląda, uprawia, kto przesiaduje w ogrodzie, kto czeka na znak, na głos, na zawołanie po imieniu, na wezwanie. Kogoś, kto przycina, nawozi, kto jest posłuszny powołaniu kapłana i powołaniu poety, kto deklaruje, każesz, wyrwę, chcesz, zasadzę, powiesz, zrobię, jestem tu u siebie. To prawda, tylko wtedy jesteśmy u siebie, kiedy postępujemy w zgodzie z własną życiową misją, własnym powołaniem, kiedy postępujemy w zgodzie ze sumieniem. Ktoś, kto w swoim ogrodzie, a więc i w swoim życiu jest u siebie, za sobą, w sobie, zaczyna postrzegać uniwersalizm tego swojego ogrodu, który jest i ogrodem w Pszowie, i rajskim ogrodem, i Getsemani. Ktoś, kto dostrzega uniwersalizm swojego życia, nigdy nie będzie sam. Ba, może powtórzyć za Iwaszkiewiczem, i tylko przez sen wyciągam ręce, to mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości, do ludzi. Tyle autor mapy pogody, a ksiądz Szymik? Na końcu czytanego dzisiaj wiersza poeta stawia zdanie: tak, to byłem ja. Głębokie znaczenie tego przejmującego wyznania pozostawiam Państwa interpretacji, w przekonaniu, że wiersze księdza Szymika warto czytać i warto nad nimi rozmyślać. Czyta Jarosław Tyrański.
Ksiądz Jerzy Szymik. Ogród w Pszowie. Było to w porze południowego wiatru, z nadmorawskiej bramy. Usłyszałem kroki Pana Boga przechadzającego się po naszym ogrodzie. Wiedziałem, że zachodzi tu często, od wieków. O moich przodkach na tym skrawku ziemi mawiano matuszki spod ogrodu. Wielu z nich w księgach chrztu miało wpisane zagrodnik bądź gartne. Wiem już, Panie, że jestem nagi, ale nie chowam się przed Tobą. Uprawiam, doglądam, przesiaduję tutaj, zgodnie z Twoim słowem. Wiesz to, bo chodzisz tędy, modlisz się tu. Wiem za Magdaleną, że to nie ogrodnik, ale żeś to Ty. Przycinam nawoże, każesz, wyrwę, chcesz, zasadzę, powiesz, zrobię. Jestem tu u siebie, już nie w Eden, jeszcze nie w Getsemani, między rajem a tłocznią potu i krwi. Trwa ta chwila z pism proroków, z Twojej obietnicy. Życie ocalonych będzie podobne do zroszonego ogrodu. Słyszę tu Twoje kroki, żyję z Twojej modlitwy. Owiewa mnie Twój wiatr, rajski, oliwny, pszowski. Drzewo poznania, żylaste pnie, dziki bez, wizgi jaskółek, dzięcioł słowik. W ziemię wsiąka tu mój pot i Twoja krew. Coraz częściej mnie pytają, czy to, aby nie Ciebie widziałem, a razem z Nim w ogrodzie? Tak, to byłem ja. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze, i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.